Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. W sobotni poranek tradycyjnie wita Państwa Bogna Bender-Motyka z najnowszymi wieściami z Muzeum Wsi Lubelskiej. W ostatnią niedzielę żniwowaliśmy, bo to taki czas, koniec lipca, początek sierpnia, kiedy zboże dojrzewa, a nie jest jeszcze takie suche i nasiona nie wypadają z źdźbeł. To czas wytężonej pracy na wsi. To czas, kiedy całe rodziny, rozpoczynając rytuał znakiem krzyża, wyruszały na pole i z potem czoła pracowały aż do nocy. Czas piękny, bo było w tym jakieś sakrum. Była w tym i modlitwa, no i ten szept na ustach chleba naszego powszedniego. Taką opowieść co roku snujemy dla naszych widzów, gości, przyjaciół muzeum. I w tych szczególnych warunkach, jakie mamy w tym roku, to żniwowanie też jest takie trochę symboliczne. Zapraszam na żniwa.
Dzisiaj kosimy żyto, bo żyto najszybciej dojrzewało. Ono bieleje w słońcu, czyli pokazuje, że jest już dojrzałe. Ale na przykład pszenica dopiero oczekiwała na dojrzałość. I jest takie przysłowie, które mówi na święty Jacek, z nowej pszenicy placek. To jest 21 sierpnia. A więc zobaczcie Państwo, jaka duża odległość w czasie.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Od lat pani dr Halina Stachyra, starszy kustosz naszego muzeum, prowadzi to wydarzenie i co roku pokazy cieszą się ogromnym zainteresowaniem, tak jak dzisiaj, prawda?
Może dlatego, że oprócz takiego tradycyjnego pokazu, jak to się robiło, jest też radość. Coś, co przyciąga tych ludzi, a przyciąga właśnie radość, najczęściej śpiew. Takie właśnie były żniwa. One pokazywały różne postawy ludzi biorących w tym udział i to nie było zmartwienie, to była właśnie takie oczekiwanie długie na właśnie nowe zboże. I dlatego oni się ładnie ubierali do tej pracy żniwnej, ubierali się w czyste ubrania, w ogóle robili generalne porządki w zagrodzie. Ja byłam zdumiona, kiedy wyczytałam w różnych opracowaniach i źródłach, że nie tylko były te generalne porządki na Wielkanoc czy w święto Pesach u Żydów, ale również przed żniwami, dlatego że to była praca nieustanna, mozolna i długie dnie spędzało się przy ładnej pogodzie na polu. I na pole było przenoszone różne czynności, Anioł Pański na przykład, czyli ta modlitwa zmawiana o 12, gdzie bardziej pobożne, religijne rodziny chłopskie pilnowały tego i zawsze odrywały się od pracy codziennej i to czyniły w swoich mieszkaniach. Również porządkowały swoje obejście, nie tylko to gospodarcze, do którego przyjmowano nowy plon, czyli nowy chleb. Również chałupy sprzątano. Robiono duże prania, ponieważ to wyjście takie przez długi miesiąc do pracy w polu nie pozwalał na takie codzienne utrzymywanie czystości. Więc trzeba było to wykonać dużo wcześniej i w większym nakładzie. Podobnie było tutaj z pieczeniem, dlatego też mamy podpłomyki, niby to jest na posiłek dla naszych kosiarzy, ale tego trzeba było więcej pieczywa upiec, żeby był zapas, żeby się nie odrywać od tego, co na polu się dzieje.
To był taki wspólnotowy wysiłek, bo nikt sobie sam nie był w stanie poradzić, a równocześnie wyścig z czasem.
Dokładnie, właśnie dlatego, że to były takie archaiczne sposoby zbioru tego zboża, to sobie wzajemnie pomagano, to tylko na mniejszych areałach, powiedzmy rodzina jakby sobie dawała z tym wysiłkiem radę. Chodziło o to, żeby zdążyć w porę, bo to nie tylko pogoda, to też i zboże. Ono długo nie ustoi dojrzałe w kłosach, ono wypadnie z tych kłosów, a więc utracimy ten plon, na który czekaliśmy tak długo. Z kolei nie mogliśmy tego wcześniej jakby zapobiegliwie wykonać, ponieważ wtedy zboże jest niewykształcone i ono po prostu dochodzi do tego, że mamy ten plon niższej wartości i dużo mniej, a przecież chcemy też również przeznaczyć zboże na handel, więc trzeba było o wszystko zadbać. Trzeba było być dobrze zorganizowanym, przygotowanym, stąd właśnie w tych żniwach dużą rolę odgrywały przygotowania, właśnie o których wcześniej wspomniałam, żeby to mieć za sobą, jakby tym się nie zajmować, tylko cały ten czas poświęcić właśnie pracy na polu.
Tutaj zachowany był taki tradycyjny układ sił. Mężczyźni kosili, a panie podbierały zboże, no bo inaczej się nie dało.
Tak, to wynikało też z technologii zbioru tego zboża, ponieważ wcześniejsza, trwająca od czasu, odkąd rolnictwo w ogóle trwa, czyli od neolitu, zbiór zboża za pomocą sierpa, no to była kobieca praca. Kobiety były wtedy honorowane, chociażby w tym dużym obrzędzie kończącym z żniwa, mianowicie dożynki dworskie, kiedy oddawały te przodownice, ten wieniec dożynkowy gospodarzom dożynek. To były kobiety niezamężne, które prowadziły przez cały czas tej intensywnej pracy całą czeladkę za sobą w odpowiednim porządku, żeby sobie nie przeszkadzały w pracy. I w porę tą pracę wykonały, nawet różne miały sposoby na to, żeby tą pracę jakby zintensyfikować, więcej od tych ludzi jakby tej pracy przyjąć. Wtedy mężczyźni byli jacyś niewidoczni w tej pracy żniwnej, ale z chwilą, kiedy kosa zwyciężyła, w momencie wypierania też, no jakby zdominowała ten sierp, ona przejęła na siebie cały ciężar sprzętu zboża. Wiadomo, że kobieta nie jest w stanie, nie ma na tyle siły sama kosić. Bywało, że wdowy, gdzieś jakieś takie przypadki rzadkie, ale w tym przypadku no mężczyzna przejął to żniwowanie na siebie, a kobieta podbierała za nim skoszone kłosy układające się na ścianę. Ona też musiała nadążyć za nim, robiąc powrósła, bo to zboże nie kładziono tak na gaści, bezpośrednio na ściernisku, tylko najpierw trzeba było poprzedzić to zrobieniem powrósła, rozesłaniem go na tym. Tak robiono również przy sierpie, ale tam nie było takiego pędu. A tutaj mężczyzna szedł dobrze do przodu, jak potrafił to dobrze zrobić i prowadzić to ostrze, no to kobieta musiała naprawdę nadążyć. I w domach, gdzie byli dwaj mężczyźni na przykład, młodszy, robił powrósła i wiązał snopki, żeby nie przedłużać.
Co jeszcze będziemy dzisiaj pokazywać naszym gościom?
To jesteśmy skupieni przede wszystkim na koszeniu zboża, tak aby ukończyć to poletko. Chcemy taki symboliczny posiłek kosiarzy na polu pokazać. Specjalnie w tym celu jest zorganizowany pokaz wypieku podpłomyków. Tak więc one są pieczone właśnie dla kosiarzy. Będą tu wyniesione o tej porze na pole. I jeżeli już jestem przy tych właśnie pokazach, takim bloku drogi do chleba, to za nami w tym wiatraku jest pokaz czynności, które prowadziły do wyrobu mąki. To nie jest wyrób mąki, tylko takie czynności przygotowawcze do tego wyrobu mąki. Następnie z tej mąki te podpłomyki potem są pieczone w jednej z chałup i wreszcie mamy po drodze młócenie cepami, które pokazują pozyskiwanie ziarna na mąkę, z którego będzie chleb, podpłomyki.
Zasiane historie.
Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemu ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz? gęsi za wodą, kaczki za wodą. Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz. Ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. Czerwone jabłuszko po ziemi się toczy. Tę dziewczynę kocham, co ma siwe oczy. Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Modre oczy miała, modry mi się śmiała. Modry mi mrugała, bo innych nie miała. Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Tam gdzie czysta woda, tam koniki piją. Gdzie ładne dziewczyny, tam się chłopcy biją. Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Nie bita się chłopcy dla Boga Świętego. Nie wyjdę za wszystkich i jeno za jednego. Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam.
Nasze pole jest już częściowo zrzęte. Stoją trzy snopki, a przy każdym snopku ktoś wypoczywa. Jest z nami młody żniwiarz. Pierwszy raz jesteś z nami, możesz się przedstawić?
Nazywam się Kuba, jestem wolontariuszem, takim nowym.
No i prawdziwe męskie, silne ręce, których nie może zabraknąć przy żniwach.
Tak.
Bardzo zmęczeni jesteście żniwowaniem?
No trochę, tak. Pot z czoła trochę leci. Gorąco jest dzisiaj bardzo, także, ale jest bardzo przyjemnie, bo jest dobra pogoda, atmosfera sympatyczna, żniwiarze sympatycznie uśmiechnięci i my się bardzo cieszymy, że żniwa będą obfite, zboża będzie dużo.
To też czas już takiej radości, bo pewien etap ciężkiej pracy jest już za żniwiarzami, prawda? To, że się udało zebrać zboże, że ono urosło, to już jest powód do satysfakcji. No i to też taki czas wspólnego spotkania, bycia razem, śpiewania, rozmów, żartów.
Tak, to jest wszystko bardzo sympatyczne i to wpływa na to, że praca nie jest taka uciążliwa, mozolna. Jeżeli jest atmosfera, no i pogoda dopisała w tym roku bardzo, bo nie wiem, czy w ubiegłym roku było tak ciepło, ale w tym roku to jest bardzo sympatycznie. Wszystko nam sprzyja oprócz pandemii.
Ale jesteśmy przekonani, że do nas tutaj nie dojdzie. Stosujemy wszystkie środki zabezpieczające, ochrony. No cóż, no zboże trzeba zebrać. Nie ma wyjścia. Zboże trafiło do stodoły. Sąsieki jeszcze puste, ale leży zboże w snopach i na co czeka?
Stanisław Kucaba, jestem pracownikiem Muzeum Wsi Lubelskiej. I właśnie chcę zaprezentować, jak to kiedyś każdy gospodarz mchucił sobie zboże po to, żeby uzyskać zboże, żeby z tego była mąka i żeby z mąki upiec chleb. Pokażę, jak to się kiedyś robiło. Tutaj mamy snopki, takie coś urządzenie, które się nazywało cepem, no powiedzmy prosto jak budowa cepa, nie? To się składało bijak, dzierżak, a te łączenia to się nazywała kapica tak zwana. Pokażę, jak to się robiło. No. Każdy stopek później był odwracany i się uciło dalej, tylko później w dawnych czasach to było tak, że umuciło się tak, żeby te snopki bardzo nie zniszczyć, bo z tej właśnie słomy się robiło strzeszaki na dach jeszcze. Także każdy gospodarz wykorzystał co mógł tylko. Oczyszczało się właśnie takie zboże za pomocą w dawniejszych czasach, to było trochę inaczej, bo później wynaleźli takie wialnie. Ale wcześniejsza sprawa to była tak, że był taki przetak, to się nazywa przetak. I po prostu później się to zbierało, oczyszczało się przetakiem. No ja mu może to zaprezentuję, jak to mniej więcej wyglądało. No. Wsuwaliśmy do przetaka i po prostu przez takie coś się po prostu to oczyszczało. Jeżeli się umuciło i wyczyściło cały worek, to to zboże jechało po prostu albo do młyna, albo do wiatraka, bo wcześniej to były wiatraki właśnie. No i tak to mniej więcej wyglądało. A w późniejszych czasach to już nastały takie wialnie.
Od momentu ścięcia zboża sierpem czy kosą, ile mijało czasu do momentu młócenia? Bo przecież zboże jeszcze musiało wyschnąć.
To znaczy było tak, że było skoszone, ono było na polu, musiało wyschnąć, później się zwoziło do stodoły, prawda? I zaczynała się młocka od jesieni, a przeważnie było tak, że młócenie trwało praktycznie przez całą zimę.
Czyli sukcesywnie, w zależności od
tak,
potrzeb,
oczywiście.
Byleby tylko myszy nie zjadły tego skarbu.
Oczywiście. A jeszcze było tak, że się zbierali czy sąsiedzi i przypuśćmy mucili we trzech, we czterech. Tylko, że później najpierw muciło jednego sąsiada, a później do drugiego przechodzili. I tak się to właśnie odbywało.
Tak, bo w zasadzie przy wszystkich czynnościach na wsi wykonywali je wszyscy wspólnie, sąsiedzi, rodziny,
rodzina,
bo nie dalibyśmy sobie po prostu
nawet,
rady.
No.
Nasze snopki, które leżą w stodole, nie leżą bezpośrednio na ziemi, one leżą na płótnie, prawda?
No jest takie lniane płótno, które właśnie, bo kiedyś nie było innego, tylko były lniane. I właśnie się podkłada pod to tak, żeby po prostu mucić na tym, żeby później było łatwiej to zebrać.
Ale to też przez szacunek dla zboża.
No i przez, między innymi przez szacunek, no właśnie.
Zasiane historie.
Dzień dobry, panie młynarzu, możemy zająć minutkę?
Tak, oczywiście.
Panie młynarzu, co tutaj się dzieje dzisiaj w młynie?
Żniwa trwają w najlepsze. Ja się wystroiłem odświętnie, także witam turystów. Mogę pokazać swoje włości, że tak powiem, włościa, swój młyn. Jest duże zaciekawienie. Oczywiście po żniwach, gdy będzie już ziarno wymucone, będę miał pełne ręce roboty.
A my możemy tylko panu uchylić rąbka tajemnicy, że już jest wymucone trochę, także za chwilę się pojawią pana worki.
No to czekam. Będę miał pracę i będę miał zarobek.
A ja widzę, że nawet jeden worek tutaj za pana plecami jest pełen i chyba zaraz powędruje na górę.
Tak, właśnie tutaj jest frajda dla dzieciaków, bo mogą sobie pomagać, zobaczyć jak to część pracy wyglądała w tym młynie, czyli transport ziarna windą do góry.
Ma pan dzisiaj też pomocnika, bo sam pan nie da rady.
Tak, mam dzisiaj kolegę Krzyśka, który tutaj pomaga mi dzielnie. Próbowaliśmy obrócić czaszę, prawda, żeby ludzie widzieli, jak ustawia się wiatrak do wiatru. Moc atrakcji dzisiaj też jest dla turystów, dla dzieciaków w szczególności, bo mogą sobie wejść, prawda, i zobaczyć, jak wygląda taki wiatrak od środka.
Cieszymy się, że wreszcie brama od wiatraka jest otwarta. Może nie tylko my, ale nasi goście, którzy dobijali się nieraz i było im smutno, że nie mogą wyjść, poczuć tego niesamowitego klimatu, tych zapachów, tych dźwięków, które w takim starym młynie nam towarzyszą.
Tak, dokładnie. To widać po rodzicach, po dzieciach, że no, są zadowoleni, że mogą wreszcie wejść i jak dawniej dotknąć, zobaczyć, a dzieciaki, tak jak mówiłem wcześniej, uczestniczyć nawet w tych pracach niektórych, które się odbywają tutaj we młynie.
Zasiane historie.
O, pierwsze podpłomyki już wychodzą z chałupy.
Zaraz będą trafiały do żniwiarzy.
Koce złożone, znaczy się, że już niepotrzebne ciasto wyrosło.
Wyrosło, wszystko się udało.
Wchodzimy do chałupy z Żukowa, gdzie pieką się podpłomyki, a że się pieką, to po prostu czuć, nos nas tu przyprowadził. Idziemy dalej.
Co tam jest?
Pachnie pięknie. Pani Halina Stachyra już zapowiedziała, że posiłek dla żniwiarzy jest gotowy. Co nasi żniwiarze będą dzisiaj jedli? Pani Bogna Głuchowska.
Żniwiarze dostaną dzisiaj podpłomyki, czyli właściwie takie małe chlebki zrobione już z tej nowej mąki. To też było święto. Dostaną do tego zsiadłe mleko, no i mamy przygotowaną osełkę masła. Czyli taki prosty, zdrowy posiłek, ale bardzo pożywny.
No w muzeum dzisiaj pierwszy dzień trwają żniwa i tak naprawdę trwają jeden dzień, ale była to praca rozciągnięta w czasie. Od samego początku żniw do końca mijało czasami parę tygodni, zanim się całe pole udało uporządkować i oporządzić. Stąd też możliwość zjedzenia właśnie tego wyjątkowego, żytniego chleba ze świeżego przemiału. No i to też taka radość dla żniwiarzy, że na pewno jedzenia nie zabraknie.
No tak, to była ciężka praca i ten posiłek im rzeczywiście się należał, a żniwa rzeczywiście były rozciągnięte w tygodnie, bo przecież nie było kombajnów, tylko często to zboże jeszcze nawet niedojrzałe zbierano i one w snopkach sobie na polu dojrzewały, także to był cały miesiąc. Należało im się dobry posiłek.
Pani Bogno, czy może Pani naszym słuchaczom zdradzić, jak te podpłomyki Pani przygotowuje?
Ciasto chlebowe to jest to dawne, tradycyjne, to są naturalne składniki. To jest mąka żytnia, woda i sól. Na początku z zakwasu przygotowuje się w dzieży, w takim specjalnym naczyniu do tego przeznaczonym rozczyn, który robi się także z kulki ciasta, tak zwanego zakwasu, pozostawionego z poprzedniego pieczenia. Rozrabia się je z ciepłą wodą, dodaje jeszcze mąki na taką gęstą śmietanę i zostawia w ciepłym miejscu na noc. Później trzeba dodać do tego jeszcze więcej mąki. Ja używam tutaj dwóch typów mąk. Jedna drobniejsza, druga taka grubo mielona. I wygniata się bardzo twarde ciasto. Robi się to pięścią. Jest to też moment, kiedy dodaje się sól. Po wyrobieniu ciasta trzeba go ustawić do rośnięcia. Potem w tym czasie rozpala się piec chlebowy, który był w każdym domu. Piec chlebowy działa tak, że w czeluści rozpala się takie małe ognisko, które się wpycha do końca na sam tył, ponieważ czeluści jest nawet do 2 metrów. Potem jak drzewo się wypali, resztki palącego się drzewa wygarnia się na zewnątrz do fajerek, czyści się trzon pieca, czyli tą płaską część i w to miejsce wkłada uformowane wcześniej bochenki chleba.
Jak długo piecze się taki podpłomek, bo krócej niż chleb?
Tak, to jest mniejsza ilość ciasta, taka bardziej płaska, więc on się piecze tak do 25 minut, a chleby nawet te 8-kilogramowe, jak wieść niesie, mogły nawet tyle mieć, te muszą już piec się do 1,5 godziny.
No i te pierwsze podpłomyki ze świeżo zebranej mąki na pewno smakowały i zostawały w pamięci do następnych żniw.
Tak, one się nawet pojawiają tutaj we wspomnieniach osób, które tą dawną wieś pamiętają z dzieciństwa, że jak przychodziły głodne ze szkoły, to mama właśnie po to, żeby przyspieszyć ten proces, robiła już nie te duże bochenki chleba, tylko małe podpłomyki, które rzeczywiście były pyszne.
To my już nie przeszkadzamy, bo żniwiarze są głodni, na pewno czekają na posiłek. Dziękujemy.
Zasiane historie.
Jak idzie żniwowanie naszym kochanym paniom i wolontariuszkom, pracownicom, które w pięknych strojach, takich roboczych, ale szlachetnych. Szkoda, że ja nie mam takiego lnianego stroju, w ten upał bym się chyba o wiele lepiej w nim czuła. Jak idzie żniwowanie?
Bardzo dobrze, pogoda dopisuje, na razie jeszcze bardzo się nie zmęczyłyśmy.
Gdzie Pani nauczyła się takich czynności związanych z tradycyjnym zbieraniem, podbieraniem zboża?
Ja pochodzę ze wsi, także dla mnie to jest naturalne, że po prostu to się potrafi od dzieciństwa, dlatego że pomagałam w domu w ten sposób, także też podbierałam zboże, wiązałam powrósła, więc to po prostu wyniosłam to z domu.
Nie chce mi się wierzyć, bo moja rozmówczyni jest bardzo młodą osobą i wydawało mi się, że zna tylko kombajn i te sposoby zbierania zboża. Naprawdę jeszcze są takie miejsca, gdzie możemy w ten sposób zbierać zboże i obserwować tradycyjne czynności?
To znaczy u nas akurat nie do tej pory. Ja pochodzę ze wsi z okolic Ryk. W dzieciństwie jeszcze załapałam się na koszenie kosą. Mój tata jeszcze odkaszał, prawda? Później kosiło się kosiarką konną. No a my z rodziną, z mamą, z siostrami tam podbierałyśmy. No później to już zanikło, także były kosiarki i snopowiązałki, więc już nie było takiej potrzeby, takiej ręcznej pracy. Ale ja osobiście wracam do tych starych sposobów pracy i bardzo mi to wielką radość sprawia i satysfakcję, mimo tego, że nie jest to aż takie opłacalne. Ale ja po prostu znajduję w tym radość i chcę kultywować tę tradycję.
bo to jest taki bezpośredni kontakt z przyrodą. My możemy tak zobaczyć to, czego nie widać z wysokiego kombajna, czego nie słychać z wysokiego kombajna. Można dotknąć, poczuć tę roślinę, zobaczyć małego owada i chyba to jest niepowtarzalne.
Tak, no można też uratować niektóre zwierzątka, które żyją po prostu w zbożu. No kombajn jedzie i po prostu kosi wszystko, co ma na swojej drodze. A przy ręcznej pracy można tego uniknąć.
Zasiane historie.
Uwieńczeniem skansenowskiego żniwowania jest msza święta, która co roku kończy ten dzień. To możliwość przeżycia tego wielkiego wydarzenia społeczności wiejskiej w sposób zgodny z religią, z tradycją, bo żniwa to czas szczególny, wysiłek, ale też podziękowanie za to, że ta ciężka praca przynosi efekt.
Na wsi życie toczyło się według kalendarza obrzędowego, związanego i z pracami polowymi, i ze świętami katolickimi. I to wszystko staramy się połączyć w kościele umiejscowionym i rekonsekrowanym, czyli czynnym w muzeum.
Pani Elu, ale tutaj za nami rozbrzmiewają takie dźwięki trochę jarmarczne. To też jest coś, co co roku u nas w muzeum jest, a w tym roku trochę z pewnym opóźnieniem się pojawia. Pamiątki czasami są to pamiątki kiczowate, odpustowe, ale takie po prostu wiejskie, bo ten charakter chcemy dawnej wsi przekazać jak najwierniej naszym gościom.
Żniwa to święto, więc również święto i na rynku dla handlarzy, gdzie zabawki z drewna, z naturalnych materiałów, kwiaty ze zboża zrobione, bardzo pięknie wpisujący się w dzisiejszy dzień i obchody. Jarmark musiał być przy okazji.
No bo przecież część zboża także w mieście sprzedawano i zawsze przypominamy naszym słuchaczom i gościom, że wieś nie była oddzielona. To były dwa organizmy, które funkcjonowały wspólnie i nie dało się rady ich rozdzielić.
Wieś zawoziła swoje produkty do miasteczka, by je sprzedać, a miasteczko również produkowało swoje wyroby, które na wsi nie były dostępne, więc obopólne korzyści na pewno się i na miasteczku, i na wsi znajdować mogły. Tak było. Do miasteczka na handel inne artykuły, a na wsi handel to płody z ziemi na pewno się zaopatrywały, ze zwierząt również, nie zapominajmy, że to również były artykuły pochodzące od hodowli zwierząt na wsi.
Pani Kaliko, skąd brano kosy? One były różne, niektóre były małe, niektóre były duże. Czy robił je kowal u siebie, czy je gdzieś kupowano, pewnie w mieście czasami, albo i z daleka przywożono?
Gdyby mógł robić kowal kosy, to by był mniejszy problem z ich upowszechnieniem. Natomiast do nas docierały przede wszystkim kosy styryjskie z twardej stali, to jest Austria. Styria to jest jedna z krain geograficznych Austrii. I tam były fabryki, które produkowały bardzo dobrej jakości kosy. Nawet się uważa, że to właśnie one przyczyniły się do tego, że kosy zdominowały sierp i od pewnego momentu zaczęto już tylko kosą kosić.
Wspominała pani, że jeśli na polu znalazło się dwóch silnych kosiarzy, to panie nie nadążały z wiciem powrozów i ze zbieraniem zboża, ale też wystarczył wysoki, silny mężczyzna z wielką kosą, bo wielkość kosy też uzależniona była od wzrostu kosiarza, prawda?
To jak najbardziej, taka duża kosa, ale też i od umiejętności mężczyzn. Zdarzali się tacy panowie, którzy tak ostrze prowadzili kosy w czasie koszenia, dużą połać po kosu zajmowali. To też w czasie sianokosów wychodziło, że tego najlepszego kosiarza kierowano jako pierwszego, który w tej grupie jakby ciągnął grupę za sobą, pokazując, jak można efektywnie kosić. Natomiast wracając do pani dyrektor pytania, powiem, że kowale owszem też byli producentami narzędzi żniwnych, ale to były sierpy. to właśnie byli w stanie wykonać w swoich kuźniach na swoje możliwości, jeśli chodzi o zaopatrzenie w różne urządzenia. Natomiast tak cienkiej stali, jak z której była robiona kosa, to już tylko takie kuźnie przemysłowe były w stanie, bo to też ilość uderzeń młota decydowała o tym. To nie było na warunki wiejskiej kuźni.
Od czego uzależnione było rozpoczęcie żniw? Z której strony pola zaczynano? Było uzależnione od tego, jak układało się zboże?
Tak, bo ja sobie wymyśliłam, że od tej strony zaczniemy. A panowie mówią, nie, to decyduje ułożenie kłosów zboża, a nie człowiek. I my się dopasowujemy do tego, jeszcze nie mówiąc o tym, że mogło być zboże, które wyległo. I wtedy jeszcze się inaczej do tego trzeba było zabrać, nie mówiąc o tym, że to dłużej schodziło na tym koszeniu. Tak więc stąd zaczęliśmy, skąd zaczęliśmy i to jest prawidłowy kierunek. Ale kosiarze bardzo szybko w naszym kierunku się zbliżają. Także chociaż stąd widać, jakby jeszcze byli bardzo daleko, że i tego zboża było dużo, ale jak się spojrzy z innej perspektywy, to się zobaczy, że naprawdę dużo już ukosili.
Oprócz tego żyta mamy jeszcze pszenicę. Mam nadzieję, że tego nieskoszonego zboża wystarczy, tak żeby każdy z naszych muzealnych gości mógł obserwować, jak te czynności są wykonywane. Ja widzę, że kłosy zwrócone są w stronę zachodnią, czyli tam znajduje się środek ciężkości tego kłosu. Stąd też prawdopodobnie, prawda, łatwiej przewraca się ten kłos ze słomą w tamtą stronę. No, po prostu obserwujemy zwykłe prawa fizyki i prawa przyrody.
Tylko ciekawe, że właśnie mieszkańcy wsi, mężczyźni, bez wykształcenia inżynieryjnego, czyli uzyskiwanego na Politechnice na przykład, doskonale te właśnie prawa fizyki, czy właśnie tego, jak to się zachowuje zboże, opanowywali właśnie poprzez doświadczenie, wielokrotne powtarzanie jakichś czynności, czy też no, przekaz rodzinny poprzez dziadków, rodziców. I dlatego tak tu też ciągle o tym przypominam, jak wielopokoleniowość odgrywała tu wielką rolę.
Stoją panie, które mają koszyk przykryty białym płócienkiem i chyba domyślamy się, co tam jest, ale bez pani Halinki, mistrza ceremonii, tego nie zaczniemy, a więc włączamy mikrofon, z którego będą słyszeli nasi goście, co się dzieje. Proszę bardzo.
Taki przekaz dla państwa, dla gości. Za chwilę na pole wejdą dwie żniwaczki, podbieraczki, które przyniosły symboliczny posiłek kosiarzom. Jak mówiłam już wielokrotnie tutaj dzisiaj, wiele prac domowych z zagrody przenosiło się na pole, bo to było centrum w czasie żniw, gdzie rosło zboże, tam się najwięcej działo. Tam najwięcej ludzi było pochylonych nad pracą i nie miało czasu nawet zejść z pola do domu, żeby tam spożyć posiłek. No chyba, że gdzieś bardzo blisko był dom i nie zajmowało to dużo czasu.
Tak.
I wiesz co, to z koszyka trzeba.
To z koszyka, aby wyjąć
to. A to są te podpomyki, które tu robicie?
Tak. To jest to samo, u nas dziewczyny pieką z tego samego ciasta, co chleb.
Tylko niestety nie ma
oparcia. Tego nie, pieluszki nie wyciągajcie, tylko z kosza po prostu. Bierzcie sobie.
Uj, uj. No,
bierzcie panowie. Na środek.
Tak, a teraz kto go podniesie?
Dźwigiem trzeba będzie.
No dobra, masz.
Teraz to już se weź macany.
Sprzedany!
Zróbmy macany na lodzie, bo macanka.
Tak?
Panom, to panom już.
Ale masło tłuste chyba tu jest 110%.
Dziękuję. Ja dziękuję.
Panowie, zamlecie mnie?
Jak nie?
No jak nie, jak tak, jeszcze w zielonym kubeczku, to jak najbardziej.
No pewnie. Ja uwielbiam. Siadłem mleko jeszcze w zielonym kubeczku. Spodaj tego masła. Duchę. Na.
Tak.
Ale mleko dobre. Ale będzie siła.
Pani Halino, przerwa w pracy się należy. Trzeba zregenerować siły, odpocząć i coś zjeść. Już nadchodzą dziewczęta, które niosą posiłek. I co one mają w swoim koszyku?
Nasz posiłek dla kosiarzy jest symboliczny. Są to podpłomyki wypieczone z ciasta chlebowego. Dlatego nazywane podpłomykami, że pieczone w piecu chlebowym, ale jeszcze pod płomieniem, żeby to było więcej kalorii, dostarczało ciężko pracującym ludziom, więc jest tłuszcz
W tym przypadku my zrobiliśmy osełkę masła i tym masłem posmarowano w zwierzchu te właśnie podpłomyki. No oczywiście coś do popicia, bo przecież to jest ogromne pragnienie przy tak ciężkiej pracy, więc zaoferowaliśmy naszym żniwiarzom muzealnym siadłe mleko. Ale w tych różnych materiałach czyta się, że przede wszystkim to była kawa zbożowa, która znakomicie gasiła pragnienie i ona była na pierwszym miejscu. Dalej to były kompoty, bo to jest lato, to są owoce i najczęściej ze spadów robiono te kompoty takie codzienne, nie takie jako przetwory na zimę. Też była zwykła, studzienna woda lub źródlana, która też dobrze gasiła pragnienie. I jeszcze proszę uwierzyć, że w studniach głęboko kopanych tu na Wyżynie Lubelskiej, to na przykład na Czechowie, była ta woda pitna, bez żadnych uzdatniaczy. Z chwilą budowy osiedla, tego blokowiska, odpłynęły te właśnie źródlane wody i już był z tym problem i w zasadzie nie pije się tej wody. To zostały przekształcone też studnie w te głębinowe. A jeszcze co podawano do jedzenia? Przede wszystkim były to kasze gotowane na sypko, ale suto maszczone, ponieważ to nie mięso, a właśnie tłuszcz dostarczał właśnie rolnikom tej energii do pracy. Mięso to było od święta i ono było rzadko spotykane, chociaż na okres żniw bogaci gospodarze, zwłaszcza, że liczyli się z jakimś poczęstunkiem osób, których zatrudniali na swoim poletku, bo tutaj to wielopokoleniowe rodziny pracują i oni tworzą taką właśnie taką grupę pracującą. Już uciekł mi wątek.
Kasza
była właśnie.
Okraszana,
była
prawda?
Okraszana.
Upiększana.
Właśnie, dlatego mówiono na to okrasa. Okrasa, omasta, czyli no, wytapiane skwarki ze słoniny, z łoju, takiego pośredniego powiedzmy tłuszczu, ale bardzo pożywnego, czyniące potrawę bardzo pożywną tutaj. No i oczywiście różnego rodzaju barszcze. Patrzę, tutaj rośnie właśnie takie buraki czerwone, ćwikłowe, ale nie tylko, bo to były na zakwasie robione te barszcze, podawane z ziemniakami, bo ziemniaki też były sycące.
Pani Halino, im dalej odchodzimy od tych czasów tradycyjnego zbioru czy rytuałów, obrzędów towarzyszących życiu wiejskiemu, tym bardziej za nimi tęsknimy. Jest w tym jakaś magia, jakiś czar, a może właśnie nawet jakaś świętość tego przeżywania codziennego trudu, powitania dnia, pożegnania dnia.
No chociażby ta frekwencja i taka zawsze nam towarzyszy od początku, odkąd mamy to wydarzenie i nie tylko to, no świadczy o tym, że ludzie tego szukają. To kompletnie zanikło i już tylko można w takim muzeum skansenowskim jakby to poznać, jeżeli oczywiście przygotujemy takie spotkanie, że przebierzemy się, użyjemy tych dawnych przedmiotów, dawne technologie pokażemy, że właśnie to daje tym rodzinom wielodzietnym, a takie nas często odwiedzają, możliwość jakby sięgnięcia do własnego dzieciństwa, bo to przywołuje te czasy, takie wspomnienia, ale to rodzi taki dobry klimat do przekazywania to młodszym pokoleniom właśnie tych wartości, tych wierzeń, tych zwyczajów, to oni też głęboko gdzieś będą potem nosili całe życie.
No i cóż tutaj można jeszcze dodać po tych słowach? Chyba tylko zapraszać Państwa, byście mogli wspólnie z nami przeżywać kolejne wydarzenia muzealne, których jeszcze trochę w tym roku będzie przed nami. A ja tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do Muzeum Wsi Lubelskiej. Bogna Bender-Motyka.
Zasiane historie.